Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska, a to jest podcast o mózgu. Miejsce, w którym zazwyczaj mówię, co tak naprawdę dzieje się w twojej głowie i co robić, żeby mózg działał dokładnie tak, jak sobie tego życzysz. Ale dzisiaj odcinek specjalny, bo w tym tygodniu wydarzyło się coś bardzo szczególnego, szczególnego dla mnie. 27 stycznia 2021 roku do księgarni trafiła moja najnowsza książka pod tytułem Życie towarzyskie mózgu. Uwaga, nie ukrywam, dziś będzie autopromocja, ale spokojnie, jak zawsze w centrum rozmowy jest nadal mózg. Chciałabym Cię poprosić o zalajkowanie lub obserwowanie strony Podcast o Mózgu na Facebooku. Możesz też dołączyć do newslettera na stronie www.urszuladabrowska.pl. Ale co najważniejsze, podziel się tym odcinkiem ze znajomym lub znajomą. Bardzo mi zależy, aby każdy dowiedział się, jak ważne, jak niezbędne, jak nieodzowne są w życiu kontakty z innymi. Pomóż mi w tym, jeśli możesz. Dziś odcinek trochę inny niż zwykle. Może wiesz, a może nie, ale właśnie ukazała się moja najnowsza książka pod tytułem Życie towarzyskie mózgu. Powiem Ci, że ekscytuję się tym ogromnie. No i pomyślałam, że nie będę zawracać kijem rzeki i udawać, że mogę myśleć o czymś innym. Nie, przynajmniej w tym tygodniu tematy z książki są u mnie bezapelacyjnie na pierwszym planie. To jest ten czas, premiera książki, emocje, radość, no i nie będę ukrywać, także duma. No dobrze, ale o czym jest ta książka, dlaczego ten temat i dla kogo taka publikacja? Takie pytania padają nieustannie i może również pojawiły się w Twojej głowie. W sumie to jest bardzo rozsądne podejście. Nie ma co kupować kota w worku. Dlatego zamierzam na nie odpowiedzieć, ale tak w stylu filmowego trailera. Raczej bez spoilerów. Za to z ujęciami z backstage'u. Musisz sobie to wszystko wyobrażać, bo zamiast formy audiowizualnej będzie nadal tylko audio. Ale klimat już chyba wyczuwasz. Dlatego jeśli zastanawiasz się, czy książka jest dla Ciebie albo dla kogoś z Twoich bliskich, to zapraszam do słuchania. Zaczynamy. Zróbmy najpierw małą podróż w czasie. Powiedzmy, że jest rok 2017-2018. Wszyscy biegają wokół swoich spraw i ja również. Zajmuję się różnymi tematami pod zbiorczym hasłem jak dobrze i zdrowo żyć. Piszę teksty, robię researche, przygotowuję materiały. Na topie są takie hasła jak zdrowe odżywianie, to już tak pewnie z trzecią dekadę. Druga sprawa to obowiązkowo aktywność fizyczna. No i chyba do dziś zgadzamy się co do tych dwóch kwestii. Czyli mamy to podstawa zdrowia i szczęścia, to zdrowe jedzenie i sport. A w dalszej kolejności to już kogo zapytać, to różnie odpowie. Niektórzy idą w mindfulness, minimalizm, samorozwój. Inni wolą wersję dla ultrasów, czyli crossfit, biegi ultra, triatlony i te sprawy. Jest też zawsze stara dobra gwardia tych, co tyrają jak wół i odreagowują imprezami, podróżami i takim hedonizmem, na który kogo stać. Work hard, party harder, wiadomo. To, co tu w skrócie opisuję, to oczywiście taki obraz lotu ptaka, bo przecież co człowiek to osobne podejście i różne miksy upodobań, a do tego różne pomysły, jak optymalnie przejść przez życie. Ale pewnie te trzy modele jakoś kojarzysz. No i ja w tym 2017, 18, 19 roku obserwuję i analizuję sobie te trendy i rzuca mi się w oczy jedna ważna rzecz, która tak trochę umyka uwadze innych. Widzę, że to naprawdę nie jest wszystko, o co w życiu chodzi. Że czegoś brakuje w tych skądinąd pociągających przepisach na dobre i szczęśliwe życie. I nie to, że ja sama z siebie taka mądra jestem, po prostu przy okazji różnych researchów wyskakują mi doniesienia, że dla zdrowia i szczęścia konieczne, niezbędne, wręcz podstawowe są dobre kontakty społeczne. Ja wiem, że na pewno wiele osób przede mną miało już taką refleksję. Koniecznie muszę tu wspomnieć o profesorze Rafale Ome, z którym w tym czasie współpracowałam. Profesor Ome na każdym ze swoich wykładów i właściwie w każdej rozmowie namawia słuchaczy do pielęgnowania bliskich relacji. Jego podejście do tej kwestii też na mnie bardzo wpłynęło. Jednym z owoców mojej współpracy z profesorem Ome była książka Spadła umysłu. Staraliśmy się w tej książce bardzo wyraźnie podkreślić, jak ważne jest spotykanie się z ludźmi. Przeczytam Ci tu fragment, bo nadal w niego mocno wierzę. Rodzina, prawdziwa lub przyszywana, i przyjaciele to asekuracyjna sieć, którą tkasz, by ochronić się przed upadkiem, gdy powinie Ci się noga. Im więcej mocnych oczek ma Twoja sieć, tym większa szansa, że Cię utrzyma. Ludzie, którzy Cię otaczają, to najlepsze zabezpieczenie na czarną godzinę. Pomogą rozwiązać problem albo przynajmniej przytulą i pocieszą. Żadne instytucje państwowe, prywatne, komercyjne czy non-profit nie zastąpią oddanych przyjaciół, dobrych znajomych i przyjaznych sąsiadów. Dziś w 2021 roku takie podsumowanie jest nadal bardzo na czasie, może nawet bardziej niż gdy to pisaliśmy. Ale uwierz mi, jeszcze kilka lat temu temat relacji rzadko pojawiał się w mainstreamie w kontekście zdrowia czy well-beingu. A mnie w tym czasie, gdzie nie spojrzałam, wychodziło, że dobre relacje z ludźmi to remedium na wiele problemów. Chcesz dłużej żyć? Dbaj o swoją sieć. Chcesz być zdrowy? Miej wielu przyjaciół. Chcesz niwelować negatywne konsekwencje stresu? Spotykaj się ze znajomymi. Chcesz mieć więcej frajdy z życia? Dadzą ci to relacje i kontakty towarzyskie. I tak z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc znajdowałam coraz więcej badań naukowych na ten temat, a właściwie nie znajdowałam, one mnie znajdowały. I zorientowałam się, że jest jakiś taki klimat, że coraz więcej dziedzin naukowych zaczyna mówić zgodnym głosem. Liczą się ludzie, ludzie, ludzie. Jednym słowem zrozumiałam, że przyjaźnie, znajomości i bliskie relacje są dobre na każdy dzień i na każdy problem, a jeśli nie na każdy, to na większość. I że ktoś to musi mocno zresearchować i nagłośnić światu. I tym ktośem będę ja, czemu nie? I tak w 2019 roku postanowiłam zająć się tematem relacji na poważniej. Na początku chciałam napisać książkę o przyjaźni z wątkiem neuronaukowym. Ale im bardziej wchodziłam w temat, tym bardziej moja fascynacja mózgiem i ewolucją dochodziła do głosu. Więc stanęło na tym, że będzie to książka o społecznej naturze mózgu. Z wątkiem przyjaźni, a jakże? Świetny plan, a więc do roboty. No i teraz powiem Ci, jak to jest z pisaniem książki. To trwa. To jest trudne. No ja nie chcę Ci się skarżyć, tylko powiedzieć, że szło mi tak średnio na jeża. Zebrałam materiały, przeczytałam 15 książek, zrobiłam konspekt, zrozumiałam, że nic nie wiem i muszę się jeszcze poduczyć, zrobiłam drugi konspekt, napisałam kilkanaście stron i tak minęło wiele, wiele miesięcy. Aż w końcu przyszedł szalony 2020 rok i wymuszona izolacja. No takiego obrotu sprawy nie przewidziałam, nikt nie przewidział, ale u mnie było tak. Od ponad roku siedziałam w temacie budowania sieci społecznej i pielęgnowania relacji, a tu świat nagle zamiera. W mediach robi się gorąco od lamentu nad samotnością, izolacją i związanych z nimi problemów. Nagle ludzie orientują się, że brakuje im innych ludzi. I nagle uścisk dłoni, uśmiech drugiego człowieka, spotkanie twarzą w twarz robi się towarem luksusowym. Powiem Ci jedno, niesamowicie mnie to zmotywowało do skończenia książki. Od samego początku właśnie chciałam ludziom sprzedać tę wiedzę, że nikt nie jest samotną wyspą, że mózgi najlepiej pracują, jak są otoczone innymi życzliwymi mózgami, że pozytywne kontakty z innymi są niezbędne dla zdrowia, że potrzebujemy ludzi jak kania dżdżu, oraz, że niechciana samotność i izolacja są w tej samej kategorii co palenie papierosów, otyłość czy przewlekły stres. Po prostu są niezdrowe. Bardzo chciałam o tym wszystkim opowiedzieć, ale gdy wybuchła pandemia i pozamykano nas w domu, to już wiedziałam, że nie tylko chcę, ja po prostu muszę. Zdradzę Ci też mały sekret, jak to się właściwie stało, że jednak dałam radę dokończyć książkę. Po pierwsze, dostałam dzięki pandemii izolacji kopa motywacyjnego, to już wiesz, ale było coś jeszcze, coś bardziej prozaicznego. Otóż tak jak wielu freelancerów, polegam na zleceniach, a pandemia podziałała na nie, delikatnie mówiąc, mocno chłodząco. W marcu i kwietniu zatrzymała się większość moich projektów, co samo w sobie było złą wiadomością, ale dobre było to, że wreszcie miałam więcej czasu. Tym bardziej, że pełen lockdown nie tylko ukrócił zobowiązania zawodowe, ale przede wszystkim towarzyskie. Ponieważ nie mogłam spotykać się z bliskimi, to miałam czas, żeby pisać, jakie to jest ważne i niezbędne. Życie jest naprawdę pełne paradoksów, nie uważasz? I teraz przewijamy czas szybko do 27 stycznia 2021 roku. To data premiery książki. Od tego dnia Życie towarzyskie mózgu jest w księgarniach i mam nadzieję, że z każdym dniem w kolejnych domach, torbach i plecakach czytelników. Bo tak, naprawdę uważam, że wszyscy powinni ją przeczytać, żeby po prostu wiedzieć, co tak naprawdę jest najważniejsze w życiu. I w tym momencie kończymy pierwszą połowę tego odcinka. Część, w której wyjaśniam, dlaczego napisałam Życie towarzyskie mózgu. A teraz będzie druga część, parę słów przekonujących, dlaczego warto tę książkę przeczytać. Jestem teraz w takiej trudnej sytuacji, że najchętniej po prostu przeczytałabym Ci moje ulubione fragmenty albo wymieniła wszystkie kluczowe fakty, które w niej zebrałam. No ale to byłby spoiler na spoilerze. Autorski kanibalizm. No i ten podcast miałby kilka, jeśli nie kilkanaście godzin. Dlatego najpierw opowiem Ci o głównym przesłaniu książki, a potem wymienię 5 wątków, które bardzo lubię. Od razu powiem Ci, że takich wątków w książce jest kilkadziesiąt, a te, które wybrałam, niekoniecznie będą główne albo najważniejsze. Po prostu takie, które ostatnio najbardziej mnie cieszą. Książka składa się z 21 rozdziałów. W każdym rozdziale pochylam się nad jednym z pozytywnych aspektów bycia z ludźmi. Warto otaczać się bliskimi osobami, bo to sprzyja zdrowiu, sprawia, że jesteśmy szczęśliwsi i żyjemy dłużej. To oczywiście podstawa, ale nie koniec, bo relacje z innymi mają wiele odsłon. Można to na przykład prześledzić na linii czasu od urodzenia do śmierci. Przyjrzyjmy się zatem. W dzieciństwie od kontaktu z najbliższymi zależy cały nasz dobrostan. Dla noworodka inni ludzie to po prostu kwestia życia i śmierci. Potem w przedszkolu i szkole kontakty społeczne są niezbędne dla dobrego rozwoju maluchów, zarówno dla rozwoju ruchowego, emocjonalnego, jak i intelektualnego. Dzieci uczą się od siebie nawzajem i od nauczycieli. To, jak dobrze są zintegrowane z rówieśnikami, koreluje z dobrym życiem w dorosłości. Natomiast nastolatkom relacje z innymi nastolatkami pomagają ukształtować własną tożsamość i znaleźć miejsce w społeczeństwie, nie mówiąc o tym, ile dają radości. Dorosły człowiek jest już bardziej samodzielny, ale nadal potrzebuje rodziny i przyjaciół. Pewnie może żyć w pojedynkę, może unikać towarzystwa, ale tak całkiem sam to egzystować nie może. Po prostu nie tak zostaliśmy stworzeni przez matkę naturę. Samotność boli. Samotność boli na każdym etapie życia, ale w czwartej ćwiartce jest już totalnie dojmująca. I tu również nauka dowodzi, że najlepiej mają się tacy seniorzy, którzy do końca życia są dobrze zintegrowani ze swoimi społecznościami. Spotykają się z rodziną, pielęgnują przyjaźnie, są otwarci na kontakty towarzyskie i innych ludzi. No ale nie staniesz się towarzyskim staruszkiem, jeśli przez całe wcześniejsze życie jesteś zamkniętym odludkiem. Więc zacznij pielęgnować swoją sieć relacji już dziś. Czy zamierzasz przeczytać książkę, czy nie? Jeśli jednak nie przekonałam Cię samą swoją pasją wobec tego tematu, to sięgnij po życie towarzyskie mózgu. Nie musisz mi ufać na słowo, bo na wszystko, co tu w skrócie opowiedziałam, są dowody naukowe. A teraz czas na kilka moich ulubionych wątków z książki. Po pierwsze, to, co mnie naprawdę zszokowało, to aspekt ewolucyjny. Pewnie wiesz, że mózg człowieka w proporcji do jego ciała jest na tle innych zwierząt po prostu wielki. To nas nie bardzo dziwi, no bo umówmy się, człowiek to po prostu bardzo sprytna bestia. Stworzyliśmy cywilizację, alfabet, zupy w proszku i filmiki o kotach. To nie udałoby się, gdyby nie nasz wielki mózg. Okej, to jeszcze nic szczególnie odkrywczego, ale czy wiesz, że mózg zrobił się taki duży w zupełnie innym celu? Wyobraź sobie, że ewolucja promowała jego rozwój nie po to, by umiał liczyć czy komponować symfonie, ale po to, by mógł sobie radzić z kontaktami społecznymi. Byśmy umieli i mogli żyć w dużych grupach, nie tylko w rodzinach, ale stadach, plemionach, czy jak mówimy dziś, w społecznościach i w społeczeństwach. Dla mnie to był szok. Mamy mega mózgi głównie po to, by ogarniać relacje międzyludzkie. Niesamowite. Drugi wątek, który uwielbiam, to kwestia przyjacielskich relacji między kobietami. Zawsze miałam bliższe i dalsze przyjaciółki, pewnie nauczyłam się tego od mamy. Zawsze pogaduszki z psiapsiółkami były dla mnie po prostu czystą przyjemnością. Wsadzałam to do kategorii pod tytułem Dla takich chwil żyję. W tej kategorii mam też czytanie książek, chodzenie do kina, słuchanie muzyki, wędrowanie po górach i jedzenie pysznych potraw w egzotycznych restauracjach. Tyle, że w spotkaniach z przyjaciółkami na pierwszy plan wychodzi rozmowa z drugą dziewczyną albo kilkoma i sceneria i kontekst jest już drugorzędny. No i byłam w szoku, gdy okazało się, że to nie jest tylko hobby. To nie jest jeden z wielu sposobów spędzania wolnego czasu. Okazuje się, że rozmowy z przyjaciółkami to ewolucyjna strategia radzenia sobie ze stresem. Kobiety po prostu mają wbudowany taki, a nie inny program reakcji na trudne sytuacje. Wszyscy znamy mechanizm fight or flight, czyli uciekaj albo walcz, ale mało kto wie, że ewolucja wyposażyła kobiety w inny schemat. To tend and befriend, czyli zaopiekuj się słabszymi i szukaj wsparcia w relacjach z innymi, najczęściej kobietami. Żeby nie było, pogaduszki z przyjaciółkami to nie tylko sposób na stres, ale właśnie na tym mechanizmie budują się kobiece relacje. Kawa z przyjaciółką to nie tylko mile spędzony czas, ale też inwestycja w dobrostan. Trzecia rzecz, jaka mnie fascynuje, to fakt, jak wiele w naszym mózgu jest oprzyrządowania do rozumienia drugiego człowieka. Jesteśmy wzrokowcami i niezmiernie polegamy na odbieraniu wizualnych wskazówek. Świadomie i nieświadomie śledzimy spojrzenia innych osób, zwracamy uwagę na to, na co one zwracają uwagę i patrzymy tam, gdzie one patrzą. Nasze oczy mają specjalnie taką budowę, by to ułatwić. Są wypukłe i mają tęczówkę na białym tle. Dzięki tej specyficznej budowie możemy widzieć, gdzie ktoś inny patrzy. Druga rzecz to rozpoznawanie kolorów. Rozróżniamy różne odcienie czerwonego i w ogóle odróżniamy czerwony od zielonego w jednym prostym celu, żeby móc zauważać różnice w ukrwieniu twarzy. To pozwala nam dostrzegać zmiany emocjonalne u osób, z którymi przebywamy. Do tego dochodzi cała sztuka rozumienia emocji innych ludzi. Nasze oczy w połączeniu z mózgiem dokonują nieustannie szczegółowej analizy ekspresji mimicznej osób, z którymi rozmawiamy. Nie musimy być tego świadomi, a nasze mózgi i tak nieustannie odbierają niewerbalne przekazy. Przede wszystkim z twarzy, ale także z tonu głosu i postawy ciała. Czwarty aspekt, który uwielbiam, to kwestia neuronów lustrzanych, empatii i altruizmu. To trzy złożone i zazębiające się ze sobą tematy i każdy z nich budzi we mnie wielkie wow. Mamy cały specjalny system komórek nerwowych, tak zwanych neuronów lustrzanych, których głównym zadaniem jest odbieranie tego, co przeżywa drugi człowiek. Gdy na kogoś patrzymy, neurony lustrzane pozwalają nam nie tylko widzieć, ale także po części czuć i przeżywać to, co czuje i przeżywa inna osoba. Prawdziwa magia i podstawa empatii. Empatia z kolei jest kolejnym spoiwem relacji międzyludzkich, a do tego fundamentem altruizmu. I na koniec wybrałam taki słodki drobiazg, który zawsze mnie wzrusza. Wyobraź sobie, że są badacze, którzy wzięli na warsztat magię uścisku dłoni i po pierwsze wyszło im coś ciekawego z badań w rezonansie magnetycznym. Okazuje się, że gdy trzymasz dłoń bliskiej ci osoby, to twój mózg reaguje mniejszym lękiem i mniejszą mobilizacją w oczekiwaniu na niebezpieczeństwo. W innym eksperymencie naukowcy zaobserwowali inny efekt uścisku dłoni, bo jeśli postawić kogoś przed wzgórzem, na który ma się wspiąć, to wzgórze będzie wydawać się mniej strome, gdy ktoś bliski trzyma tę osobę za rękę. Czyż to nie wspaniałe? Od razu wiadomo, czemu dzieci proszą mamę o trzymanie za rękę, gdy siadają na fotelu u dentysty. Ja tak bym robiła nawet teraz, tylko już jakoś nie wypada. A może wypada? Co o tym sądzisz? To tyle na dziś. Mam nadzieję, że trochę Cię zainteresowałam i sięgniesz po książkę Życie towarzyskie mózgu. A jeśli nie, to też nic nie szkodzi. Najbardziej i tak zależy mi na jednym. Chciałabym przekazać jedną myśl. Po prostu weź sobie do serca to, że Ty i Twój mózg będziecie zdrowsi, silniejsi i szczęśliwsi, jeśli zbudujecie w swoim życiu dobre, życzliwe i stabilne relacje. Bardzo Ci tego życzę. Kończ już z tymi podcastami i zadzwoń do kogoś, z kim dawno nie rozmawiałeś, nie rozmawiałaś. Po prostu spytaj, co słychać, a reszta potoczy się już sama. Ja też zaraz do kogoś zadzwonię, więc żegnam się już i pozdrawiam serdecznie. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz więcej informacji na mój temat, zapraszam Cię na stronę www.urszuladabrowska.pl. Znajdziesz tam mojego bloga oraz opisy moich książek. Zapisz się do newslettera, a informacje o nowych odcinkach będą wpadać prosto na Twoją skrzynkę mailową. Podcast o mózgu jest także na Facebooku. Zapraszam do polubienia strony i kontaktu. Tymczasem do usłyszenia. Dobrego dnia, dobrej nocy. Ula.